Pod koniec pierwszej naszej konferencji zadałem takie podwójne pytanie o bliskość Pana Boga, o tym, co oznacza bliskość Pana Boga w naszej codzienności i co dla nas oznacza ta perspektywa, że kiedyś zbliżymy się do Pana Boga przez naszą śmierć, że przekroczymy te granice śmierci i będziemy w tej bezpośredniej Bożej obecności. I daj Panie Boże, jako ci, którzy są zbawieni. To pytanie ma te dwa składniki. I chciałbym teraz więcej uwagi poświęcić temu byciu Pana Boga, tej Jego bliskości w naszej codzienności. Co to znaczy, że Pan Bóg jest bliski tu i teraz. Ta bliskość Pana Boga, która jest stała, codzienna, wynika z jednego z Jego atrybutów, mianowicie wszechobecności. Jak się studiuje teologię, przynajmniej jeżeli ma się okazję, żeby wysłuchać takiego klasycznego wykładu z teologii, no to na pewnym etapie analizuje się przymioty Pana Boga. Te przymioty są dość przez teologię ściśle określone i one też mają swoje konsekwencje. I jedno z takich przymiotów jest oczywiście wszechobecność Boga. Po łacinie się nazywa ładnie ubiquitas, że Pan Bóg jest wszędzie. Pan Bóg jest wszędzie, a więc jest też tu. Pan Bóg jest tutaj, a więc jest blisko nas. Czyli Pan Bóg jest tutaj i teraz także. Przypomnijmy sobie słowa świętego Pawła z Areopagu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką, i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi, określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas, bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z Jego rodu. Kontekst, wydaje mi się, dobrze pamiętamy. Paweł, który dociera do Aten, wychodzi na Areopag, na to największe, czy takie bardzo symboliczne forum ówczesnego świata, który sycił się kulturą grecką. I tam konfrontuje swoje przekonania religijne, swoją wiarę w Chrystusa, bardzo żarliwą, z tym, w co wierzą inni, w co wierzą poganie. Robi to w taki sprytny sposób, ponieważ obchodząc rozmaite posągi przedstawiające różne bóstwa, dostrzega posąg, który jest poświęcony nieznanemu Bogu i w ten sposób daje Grekom do zrozumienia, że jest ktoś, kogo nie znacie, ale kogo już czcicie. A więc jesteście bliscy prawdy, jesteście bliscy Pana Boga. Musicie tylko poznać parę podstawowych faktów. I Paweł próbuje im to uświadomić. Paweł nie ma tam poczucia jakiegoś wielkiego sukcesu kaznodziejskiego, ale faktem jest, że niektórzy słuchających go nawracają się. Zobaczmy, co możemy wyciągnąć z tego fragmentu. Na ile sposobów Bóg jest blisko. On stworzył świat, a więc jest blisko przez swoje dzieła. Poznajemy Stworzyciela przez to, co jest stworzone. A więc wszystko to, co nas otacza, skąd pochodzi, jakoś tutaj na tym świecie się znalazło. Cały wszechświat mówi o tym, że za stworzeniem stoi Stwórca. Nie chodzi tylko o jakieś planety i gwiazdy, które są daleko od nas, ale o wszystko, co nas otacza w największej bliskości. A więc Bóg jest blisko, bo Stwórca jest blisko tego, co jest stworzone. Nie mieszka w świątyniach, mówi Paweł, a więc jest wszechobecny. To jest ta sama myśl, którą Jezus wyraża w rozmowie z Samarytanką, kiedy ona go pyta, gdzie należy oddawać cześć Bogu. Wy mówicie, że w świątyni jerozolimskiej, my mówimy, że na górze Garizim. I Jezus jej odpowiada, Boga należy czcić w duchu i prawdzie. I daje do zrozumienia, że Boża obecność nie jest ograniczona w żaden sposób. Ta myśl powraca, jeśli tak interpretujemy ten fragment, przy śmierci Chrystusa na krzyżu, gdy rozdziera się zasłona świątyni. To jest taki widomy znak, że Boża obecność nie jest już ograniczona do świątyni. Zasłona została rozdarta, teraz Boga należy czcić wszędzie. A więc Bóg jest wszędzie. Daje wszystkim życie i oddech i wszystko. Każdy nasz oddech zawdzięczamy Bogu. Bóg jest blisko nas jako zasada naszego życia. Zasada w tym sensie, że od Niego to wszystko pochodzi. Że gdyby Bóg nie poświęcał nam swojej uwagi, w cudzysłowie, gdyby Bóg o nas nie pamiętał zawsze, nie byłoby nas. To, że możemy czerpać oddech, to, że żyjemy, że istniejemy w tym momencie, zawdzięczamy stałej Bożej opiece. Bóg określił początek i cel ludzkości, a więc wszystko, co się dzieje, dzieje się za Jego dopuszczeniem. Nie można powiedzieć, że wzrok Pana Boga gdzieś nie sięga. Jest blisko właśnie w takim sensie. To jest bardzo ważne, że Pan Bóg jest blisko w tym sensie, że jest początkiem, ale jest też i celem. Wyobraźmy sobie, jeżeli mamy jakiś cel w życiu, jeżeli coś chcemy osiągnąć, to w tym sensie to jest bliskie nam, prawda? Że nasze działania podporządkowujemy jakiemuś celowi, bo On jest blisko, jest nam bliski. I w tym sensie Pan Bóg też powinien nam być bliski, bo On jest celem. Czy wierzymy w to, czy w to nie wierzymy. Jest On tak blisko człowieka, że można Go nawet znaleźć po omacku. To mówi święty Paweł, że Pan Bóg tak zbliżył się do człowieka, że nawet da się na Niego, w cudzysłowie, wpaść po omacku. Paweł mówi to do Greków, którzy oczywiście mieli kłopot z monoteistyczną koncepcją Boga, z tym przekonaniem żydowskim, że Bóg jest jeden. Ale On jest tak blisko, że ten, kto szczerze szuka prawdy, tak Paweł zakłada, w końcu na Niego się natknie. Bóg jest tak blisko, że trzeba się na Niego natknąć, jeżeli szczerze się szuka. No i wreszcie jest to kulminacyjne zdanie. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Tak rzeczywiście wynika z tego fragmentu, że w Bogu jesteśmy, że się w Nim poruszamy i że w Nim żyjemy. To prawda. Ale sami odpowiedzcie sobie na pytanie, czy rzeczywiście tak to odczuwacie? Czy tak przeżywacie prawdę o bliskości Bożej? Że Bóg jest blisko? Co wam przychodzi do głowy, kiedy słyszycie słowo bliskość? Czy nie jest to przede wszystkim bliskość fizyczna? Czy nie jest przede wszystkim tak, że bliski to jest taki, kto jest tuż obok, kogo możemy chwycić za rękę, kogo możemy uściskać. Dla ilu osób bliskość i intymność to w ogóle są synonimy. Bóg jest bliski, to prawda, na wiele sposobów, wymieniliśmy je za świętym Pawłem, ale jednocześnie Bóg nie jest tak bliski, jak fizycznie bliski może być drugi człowiek. Nie w ten sam sposób. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w ciemnym pomieszczeniu, bez okien, że mamy nawet zamknięte oczy, żeby nic nie widzieć. Zatkaliśmy sobie uszy, nie czujemy też żadnej woni. Powiedzmy, że mamy maseczkę na twarzy, która nam to szczególnie utrudnia. Więc jesteśmy zupełnie odcięci od naszych zmysłów i stoimy w tym ciemnym pomieszczeniu i wyobraźmy sobie, że ktoś do niego wchodzi. I na przykład, że jest to jakaś osoba nam bardzo bliska, że jest to jakiś nasz przyjaciel, krewny, jakaś ukochana osoba. Czy wiedzielibyśmy o tym, czy nie? Oczywiście, że nie. Nie mamy czym tego odczuć. Wszystkie nasze zmysły są zablokowane. Chyba, że ktoś z Państwa wierzy w tę historię o tym, że bliźniacy mogą się wyczuwać na odległość i tak dalej. Ale wydaje mi się, że jednak możemy spokojnie założyć, że nie wyczulibyśmy tej drugiej osoby. Nie byłoby czym. Nie usłyszelibyśmy, nie poczulibyśmy, nie zobaczylibyśmy, nie dotknęlibyśmy. Mógłby ktoś stanąć tuż za naszymi plecami, lecz dopóki by nas nie dotknął, nie mielibyśmy pojęcia o tym, że jest blisko, że jest tuż obok. I z Panem Bogiem trochę tak jest. Bo Bóg jest duchem, nie spotykamy Go w ciele, nie czujemy Jego dotyku. Nie czujemy fizycznej obecności Pana Boga. Nie ma żadnego szóstego zmysłu, który odpowiada za wyczuwanie tylko i wyłącznie Bożej obecności. Nie możemy Go dosięgnąć dotykiem, nie możemy Go dosięgnąć smakiem, węchem, wzrokiem czy słuchem. W nawias biorę to wszystko, co jest mistycznym doświadczeniem, jakaś szczególna łaska, która trafiała się niektórym świętym, którzy mieli jakiś rodzaj zmysłowego doświadczenia w czasie swojej modlitwy, czy raczej w czasie swojej ekstazy. Biorę to w nawias, ponieważ to jest nadzwyczajne, rzadkie, dane niewielu i nigdy nie może być celem naszej modlitwy. Jeżeli celem jest doznanie, a nie sam Bóg, to ona nie ma szans dotrzeć do właściwego portu. Bóg więc nie jest bliski tak jak człowiek. Nie podtrzyma nas za rękę. Dlatego Paweł wymienia wszystkie rodzaje bliskości, ale tego jednego nie. On wymienia naprawdę wszystkie rodzaje bliskości, ale tego jednego nie. Nie próbuje Greków przekonać, że Pana Boga możecie dotknąć palcem. Starałem się znaleźć w Piśmie Świętym jakiś fragment, który by sugerował, że jednak może możemy wyczuwać tę Bożą obecność, że mamy taki szósty zmysł. Ale okazuje się, że człowiek zawsze musi być dobitnie poinformowany o tym, że Bóg jest. Przypomnijcie sobie Mojżesza, który zbliża się do płonącego krzewu. Nadzwyczajne zjawisko, wydaje się, że dość wyraźny znak, ale Mojżeszowi dalej jednak niewiele przychodzi do głowy i dopiero musi usłyszeć głos: zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Albo uczniowie na górze Tabor są zabrani przez Jezusa tam właśnie po to, żeby On im objawił jakiś ułamek ze swojej boskiej chwały. Przemienia się wobec nich w sposób, który ich absolutnie powala, przerasta, chociaż to jest tylko ułamek tej boskiej chwały. Ale musi ich zabrać w to odosobnione miejsce, na tę szczególną okoliczność, żeby oni zrozumieli jakiś fragment tej prawdy, że On jest Synem Bożym. Rozlega się głos od Ojca, który wyraźnie instruuje, że to jest mój Syn. Po raz kolejny, bo nad Jordanem też do tego doszło. Człowiek raz po raz musi być informowany o tym, że Bóg jest. W sposób wyraźny, w sposób brutalny. Ponieważ nie wyczuwa tego. Nie widzi tego, nie czuje tego. Przypomnijcie sobie sen Jakuba. Sen patriarchy Jakuba, kiedy śni mu się drabina anielska. Budzi się i co mówi? To miejsce przejmuje grozu. Bóg jest tutaj obecny. Jest taka piękna gregoriańska antyfona. Oquam metuendum est locus iste. To miejsce jest napawa lękiem, ponieważ tutaj Bóg jest obecny. Ale Jakub nie czuł tego lęku wcześniej, chociaż Bóg przecież tam był. Dopiero jak jasno mu zostało powiedziane, że Bóg tutaj jest, dopiero wtedy przyznaje, Bóg jest w tym miejscu. Stawia kamienną stelę i od tego czasu wszyscy mają to miejsce szanować jako to miejsce, w którym Bóg był obecny, w którym się objawił. Eliasz rozpoznaje, że Bóg jest obecny na górze Choreb dopiero po lekkim powiewie wiatru. Zaczyna rozumieć, że naukę, której Bóg mu udziela, że Bóg najpierw przechodzi w potędze kilku żywiołów, i dopiero później daje lekcję Eliaszowi, że nie przez fizyczną potęgę, nie przez zwycięstwo w politycznym sensie Bóg będzie działał, nie przez potęgę żywiołów, ale w lekkim powiewie, delikatnie, w sposób ukryty. W zesłanie Ducha Świętego przecież serca uczniów musiały napełnić się tym Duchem Świętym w sposób wyraźny, ale to szczególne nawiedzenie Bożej obecności jest wzbogacone o szum i o ogniste języki. Także to było jeszcze dobitniejsze, jeszcze bardziej wyraźne. Raz po raz widzimy, że człowiek potrzebuje, by to zostało powiedziane wprost. Co więcej, idąc jeszcze dalej, moglibyśmy zatrzymać się nad tymi słowami, które Jezus mówi z krzyża tuż przed swoją śmiercią. Czyli Boże mój, czemuś mnie opuścił. Wielu uważa, że te słowa to jest forma przywołania przez Chrystusa psalmu 22 w całości. Ponieważ ten psalm nie składa się tylko z tych słów, ale jeszcze dalej wyraża zaufanie wobec Boga. I że tak naprawdę istotą tego zaufania, tego zawołania Chrystusa jest to, co ten psalm zawiera w całości. Ale są tacy, którzy powiedzą, że Chrystus jako człowiek, jako prawdziwy człowiek, nieudawany, też doświadczył tego, czego my doświadczamy. Że nie czuje się Bożej obecności. Chrystus miał nadzwyczajną relację z Ojcem. Zawsze trwał w jedności z Nim, ale być może na krzyżu, jak niektórzy by powiedzieli, doświadczył też tego oddzielenia, którego tak wielu z nas doświadcza. Że Bożej obecności nie wyczuwa się tak o. Bo to jest coś dla nas niedostępnego. Inaczej, nie niedostępnego, ale nie jest to łatwo dostępne. Może niektórzy z was, słuchając tego, mają takie myśli, ale przecież to jest nieprawda. Przecież wiele razy czułem, że Pan Bóg jest ze mną. Wiele razy czułem, że On jest ze mną obecny na modlitwie. Że mam takie doświadczenie Jego bliskości. Pomyślmy jednak przez chwilę, jeżeli mieliśmy takie momenty w naszym życiu, co tak naprawdę czuliśmy w takich chwilach? Czuliśmy na przykład radość, ponieważ Pan Bóg coś zdziałał w naszym życiu. Czuliśmy wdzięczność za to, co zdziałał, za coś dobrego, co się zdarzyło. Czuliśmy naszą miłość do Boga, nasze przywiązanie do Niego. pragnienie pójścia za Nim, pragnienie oddania Mu wszystkiego, zachwyt nad Nim. I to wszystko, co wymieniam, to są kolejne uczucia. To są uczucia, które nasza więź z Bogiem wzbudza w naszym sercu. Ale to nie jest sam Bóg. Nie możemy utożsamić radości, które odczuwamy w naszym sercu z Bogiem. Dlatego podtrzymuję to, co powiedziałem. Nie wyczuwamy Bożej obecności jako takiej. Chociaż mogą się pojawiać w naszym sercu te uczucia i mogą one pochodzić od Pana Boga. Wróćmy do naszego ciemnego pomieszczenia, do tej metafory. Wyobraźmy sobie znowu, że tam stoimy z zamkniętymi oczyma, ale tym razem wyobraźmy sobie, że w naszym sercu jest miłość do jakiejś osoby. Miłość bardzo szczera i żarliwa. I kiedy jesteśmy w tym ciemnym pomieszczeniu i czujemy tę żarliwą miłość w naszym sercu, czy nie jest tak, że przez to Pan Bóg staje nam się trochę bliski, że ta osoba, do której tą miłość czujemy, staje się nam bliska. Chociaż fizycznie jej tam nie ma. Miłość to jest bliskość. Tak w relacji z człowiekiem, jak i z Bogiem. Teraz to odwróćmy. Wiele razy słyszę od różnych osób, że nie czują Bożej obecności, że kiedyś czuli, a dzisiaj nie czują. I kiedy z nimi rozmawiam, to bardzo szybko sytuacja się rozjaśnia, bo przyznają, że kiedyś właśnie te osoby czuły radość, wdzięczność, miłość, przywiązanie, jakiś zachwyt nad Bogiem, a nagle tego nie ma. Jaki jest z tego wniosek? To nie jest tak, że Pan Bóg zniknął z ich życia, bo On jest zawsze, nawet jak teraz tutaj siedzimy. Zniknęły jednak pewne uczucia, które On w nas wzbudzał. Dlaczego one zniknęły? To jest tak naprawdę temat na inną konferencję. To jest temat na refleksję o tym, dlaczego w naszym życiu duchowym są różne etapy. Dlaczego jest czasem tak, że odczuwamy radość i szczęście w relacji z Bogiem, a czemu czasami czujemy się, jakbyśmy byli na pustyni. To wynika z jakiegoś dojrzewania, które jest na naszej drodze do Boga. Ale uświadommy sobie to, że pewne uczucia znikają z naszego serca, nie oznacza, że Bóg też znika. Wracamy do tej pierwszej prawdy. Bóg jest zawsze i wszędzie obecny. Bóg jest tutaj, czyli Bóg jest blisko. Tymczasem my jesteśmy w środku Adwentu, okresu, w którym raz po raz ogłasza się, że Pan jest blisko, w którym zachęca się nas, żebyśmy do Pana Boga się zbliżyli, byśmy sobie Jego bliskość przypomnieli. I pewnie macie różne doświadczenia, niektórzy pewnie dobrze się w tym odnajdują, ta boska bliskość jest dla nich czymś zrozumiałym, inni z kolei być może czują właśnie teraz ten dystans między nimi a Bogiem. I co my mamy robić z tą Bożą bliskością? Co my mamy zrobić z tym Adwentem? Po pierwsze, skoro Bóg jest, niezależnie od tego, czy my w Niego wierzymy, czy nie, to tę obecność musimy sobie uświadomić. I tym tak naprawdę jest modlitwa. Modlitwa w swojej istocie to nie jest spotkanie z Bogiem w takim sensie, w jakim On musiałby przybyć na to spotkanie. Jeżeli ktoś ma taką praktykę, że modli się w kaplicy, w kościele, albo w jakimś takim świętym kąciku w domu, to może w nim powstać takie złudzenie, że Bóg jest obecny wtedy, kiedy ja przyjdę do tego świętego miejsca. Czasami ktoś tu przyjeżdża do Tyńca i mówi, że przyjeżdża tutaj, bo Pan Bóg tutaj jest. No to bez sensu, On wszędzie jest. Znaczy cieszymy się, że ktoś tutaj to czuje. Bardzo nam to pochlebia. Bo znaczy, że my nie zaciemniliśmy tej Bożej obecności. Ale to też zdradza pewną skazę w życiu duchowym. To znaczy, że ktoś myśli, że tam skąd pochodzi, to tego Boga nie ma, albo że jest Go mało, albo że tam jest daleko, a tylko tutaj jest blisko. To by znaczyło, że Pan Bóg nie chce mieszkać w realiach naszej codzienności, tylko chce mieszkać w nadzwyczajnych wydarzeniach. To nie jest prawda. To jest skaza życia duchowego. Tak nie możemy o Bogu myśleć. Modlitwa w swojej istocie to nie jest spotkanie z Bogiem tak, jakby On musiał przebyć jakiś dystans i dopiero się przed nami pojawić. On zawsze jest. Bardzo podstawową i klasyczną definicją modlitwy jest ta, którą ukuł Klemens Aleksandryjski, według którego modlitwa to jest obcowanie z Bogiem. Po grecku to brzmi homilia prostonteon. Klemens oczywiście jako Aleksandryjczyk pisał po grecku i skorzystał z tego sformułowania. Nie użył tutaj słowa, które by oznaczało rozmowę. Nie tak tłumaczymy słowo homilia w tym przypadku. A ile razy, przypomnijcie sobie, w czasie katechezy uczono nas, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Wiecie, znam sporo ludzi, którzy czują się sfrustrowani tym, że nauczono ich, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, ale no jakoś nie mogą sobie przypomnieć, żeby Pan Bóg im na tej rozmowie w wyraźny sposób odpowiadał. I Klemens to doskonale rozumiał, dlatego używa o wiele szerszego pojęcia. Homilia tłumaczymy jako obcowanie. I obcowanie w tym przypadku znaczy bycie obecnym wobec kogoś, kto też jest obecny. Ja jestem obecny i On jest obecny. W tym wszystkim fundamentalne jest to, że On jest obecny, bo On jest zawsze obecny. A na ile ja jestem obecny wobec Niego? To jest właśnie to odkrywanie Bożej bliskości. On zawsze jest. Ale co my z tym robimy? Klemens nie użył tutaj słowa, które by oznaczało litanie próśb. A przypomnijmy sobie, ile razy nasza modlitwa polegała na tym, że zasypywaliśmy Pana Boga prośbami. To jest pierwszy pokład modlitwy. Bycie obecnym wobec obecnego. Nasza modlitwa ma prawo przyjąć postać słów, które wypowiadamy przed Bogiem. Ma prawo mieć postać stałej formuły, którą ciągle powtarzamy w czasie modlitwy. Może być po prostu wylaniem naszej duszy przed Bogiem, powiedzeniem Mu o tym, co aktualnie przeżywam, co jest dla mnie ważne. Może być modlitwą bez słów, może być prostym wpatrywaniem się w Pana Boga, na przykład w krzyż. To jednak weźmy sobie do serca. Istotą modlitwy jest po prostu bycie obecnym. I przypomnijmy sobie, potraktujmy to jako podkład tego, co teraz mówię, słowa Jezusa w Ewangelii o gadatliwości. O tym, że modlitwa faryzeuszów często polega na gadatliwości, o tym, że się mówi. Podstawowy pokład modlitwy to jest przede wszystkim bycie obecnym. I żeby znowu skorzystać z tej metafory, tego ciemnego pomieszczenia, wyobraźcie sobie, że znów tam jesteście, znowu nic nie widzicie, nie słyszycie, ale nagle uświadamiacie sobie, że w tym pomieszczeniu jest ten, którego kochacie, ta bliska osoba. I że to jest ktoś, kto was też bardzo kocha, kto na waszą miłość odpowiada. Nie widzimy Go, nie słyszymy, nie czujemy, nie dotykamy Go, ale On jest tuż obok. Uświadamiamy to sobie. Stajemy się w pewnym sensie obecni wobec kogoś, kto jest tuż obok. I tym trochę jest modlitwa. A więc to jest modlitwa, pierwszy sposób na bliskość. Drugim są sakramenty. Powiedziałem wam wcześniej, że Pan Bóg nas nie uchwyci za rękę, tak jak może to zrobić człowiek, ale był jednak czas, kiedy Bóg to robił. Był czas, kiedy Bóg stał się człowiekiem i kiedy chodził między ludźmi. Jest takie piękne zdanie w jednej z homilii świętego Leona Wielkiego. To, co widzialne było w naszym Zbawicielu, przeszło w sakramenty. To, co widzialne w Chrystusie, przeszło w sakramenty. To jest homilia na wniebowstąpienie. On tak komentuje wniebowstąpienie Chrystusa. Chrystus przestaje być widzialny dla człowieka. To, co było w nim widzialne, od teraz jest w sakramentach. Jezus Chrystus nie jest już obecny w ciele ludzkim tutaj na ziemi, ale Jego fizyczna obecność między ludźmi właśnie przeszła w sakramenty. W taki sposób, że kiedy kapłan spowiada, to Chrystus udziela odpuszczenia grzechów. Że kiedy kapłan sprawuje mszę, tak naprawdę robi to w osobie Chrystusa, in persona Christi. To Chrystus sam siebie ofiarowuje na tym ołtarzu. W sakramencie chrztu Chrystus przyjmuje wiernych do swojego ciała i kapłan jest tym wszystkim tylko narzędziem. Jeżeli chcesz dotknąć Chrystusa, to dotknij sakramentu. Zwróćcie uwagę, że jest powód, dla którego sakramenty zostały opatrzone taką dotykalną, widzialną formą. Prawie każdy sakrament polega na tym, że dzieje się tam również coś materialnego. Jest jakiś ogromny nacisk w Ewangelii na to, że chrzest musi być z wody i z Ducha Świętego. Świętego Jana wyraźnie to Jezus mówi w rozmowie z Nikodemem. To jakby chciał, żeby sakramenty zawsze miały ten element materialny, żeby był ten element dotknięcia. Przy chrzcie jest też namaszczenie, przy bierzmowaniu jest namaszczenie, przy kapłaństwie jest namaszczenie. W Eucharystii spożywamy chleb i wino, w istocie ciało i krew. Ale w smaku czujemy chleb i wino, bo ciało i krew ma wszystkie przypadłości chleba i wina. Dane jest nam to po to, żebyśmy nie zapomnieli, że Chrystus w istocie cały czas jest blisko. Chociaż Paweł wymienia wszystkie te elementy, rodzaje bliskości, które nie polegają na fizyczności, okazuje się, że ta fizyczność jeszcze jest pomiędzy nami, że ten Chrystus jest między nami właśnie w taki sposób, fizycznie dotykalny, przez sakramenty. I wreszcie trzeci sposób na bliskość to jest Pismo Święte. Ten, kto czyta Słowo Boże, jeśli tylko o to prosi, jest oświecany przez tego samego Ducha, przez Ducha Świętego, który oświecał autora danej księgi. Jest ta jedność, która jest między czytającym, między Bogiem, między tym, który został przez Boga oświecony, kto sporządził tę księgę. Czasami patrzymy na lekturę Pisma Świętego jak na zetknięcie się z czymś wyłącznie zewnętrznym, tak jakbyśmy podchodzili do jakiegoś tekstu, żeby go zanalizować. Pamiętacie, co mówiłem wcześniej o Lectio Divina, że to nie jest takie czytanie tekstu, które ma posłużyć tylko do zdobycia informacji, tylko do zdobycia wiedzy. Pismo Święte to jest tekst, który, to jest księga, której nie znamy w całości na pamięć. W tym sensie to jest coś zewnętrznego, rzeczywiście. Za każdym razem podchodzimy do tego i potrzebujemy tego tekstu, bo nie znamy tego na pamięć. On jest w pewnym sensie na zewnątrz nas. Pierwsi mnisi uczyli się Ewangelii i wszystkich psalmów na pamięć. To był pierwszy etap formacji. Tak, żeby to słowo nosić w sobie. Dla nich to być może nie było tak bardzo zewnętrzne. Ale dla nas jednak trochę jest. Nie możemy jednak na tym poprzestać. Bo jednocześnie to jest słowo żywego Boga, które nie zostało raz skierowane do ludzkości, tylko jest stale kierowane do każdego z nas. Pan Bóg mieszka w naszym sercu. Pan Bóg mieszka w głębi naszej duszy. Jeżeli żyjemy w łasce, jesteśmy cały czas w jedności z Nim. Więc kiedy spotykamy się z Jego Słowem, z Jego własnym Słowem, a Pan Bóg mieszka w naszej duszy, to wszystko staje się jednością. I Pan Bóg oświeca to, co dzieje się w naszym życiu, to, co dzieje się w naszym sercu. Pan Bóg rzuca na to światło. Jeżeli czytasz Słowo, to dajesz Panu Bogu przystęp do siebie. To jest ten kolejny sposób, żeby On stał się w twoim życiu bliski. Zbliżasz się do Niego, a On zbliża się do ciebie. Jeżeli więc Adwent jest nam po coś dany, to właśnie po to. Po to, żebyśmy na nowo nauczyli się przypominać sobie, że Bóg jest blisko i że staje się bliższy między innymi na te trzy sposoby. Przez modlitwę, przez sakramenty i przez swoje słowo.